podcast Innymi Słowy. Witam serdecznie w podcaście Innymi Słowy. W podcaście, w którym omawiamy i rozwiązujemy zagwozdki językowe oraz staramy się spojrzeć na język z trochę innej perspektywy. Myślę, że niektórzy, przynajmniej może nieco starsi Polacy, zapytani na ulicy o jakąś nieużywaną już część gramatyki polskiej, wspomnieliby o czasie zaprzeszłym. W mowie jest ten czas już niemal martwy. Coraz rzadziej napotykamy go również w literaturze. Forma ta tworzona jest poprzez dodanie odmienionego czasownika być w czasie przeszłym do innego czasownika w czasie przeszłym. Przykład z literatury. Otóż burglar, który przez laty znikł był z Ławrowa, jak widać w napadzie obłędu opilczego, przytrzymany był później przez żandarmerię i odstawiony do domu obłąkanych. Bądź co bądź, nie był to Seldon, gdyż ten przed chwilą znikł był w kierunku wręcz przeciwnym. Cytat pochodzi z książki Pies Baskervillów Arthura Conan Doyle'a. Raczej spotkamy już mało ludzi, którzy mówią w ten sposób na co dzień. Lecz możemy zaobserwować pozostałość z czasu zaprzeszłego, kiedy używamy czasowników modalnych, takich jak móc, chcieć lub powinienem? Chwila, ten czasownik nie ma bezokolicznika. No cóż, ale chyba wiemy, o jakie słowo chodzi. Wróćmy do czasu zaprzeszłego. Oczywiście, zamiast mogłem, byłem, mogę zawsze powiedzieć po prostu mogłem. W tym wypadku sens zdania się właściwie nie zmienia. Chociaż według mnie mogłem, byłem dodaje nutkę tej nierzeczywistości, która podkreśla w zdaniu to, że sytuacja jest nie do odwrócenia, a my gdybamy tylko, co moglibyśmy byli zrobić, gdybyśmy czegoś nie zrobili, byli. Wspomniałem natomiast jeszcze o czasowniku powinien. Jak mówimy, że Kasia nie powinna chodzić do szkoły w prowokujących ubraniach, to oznacza, że dziewczynka nie powinna była ubrać bluzki z odkrytymi ramionami, bo chłopcy z trzeciej C nie umieją się skupić na lekcji. Co by się stało, gdybyśmy powiedzieli byli, dziewczynka nie powinna ubrać tej bluzki? Zdanie jest w czasie teraźniejszym. Ewidentnie brakuje tam czegoś, żeby zrobić z tego czas przeszły. Dlatego jedynie przy czasowniku powinien, powinna, dalej jeszcze jest używany relikt tego archaicznego czasu zaprzeszłego, gdzie dodajemy odmieniony czasownik być w czasie przeszłym. Tak właściwie mógłbym już skończyć odcinek, gdyby on tylko był o czasie zaprzeszłym. Bynajmniej nie o czasie zaprzeszłym mowa w dzisiejszym podcaście, bo w języku polskim mamy jeszcze jeden relikt, o którym absolutnie zapomnieliśmy, i to jego weźmiemy na warsztat. Mam na myśli polski aoryst. Zanim zaczniemy nasze rozważania nad aorystem w języku polskim, chyba warto najpierw wyjaśnić ten tajemniczy termin, który z pewnością nie jest znany wszystkim, bowiem nie uczy się raczej o tym w szkołach. Aoryst jest jednym z czasów przeszłych prostych, niezłożonych, używany na określenie czynności zachodzącej w przeszłości, dokonanej i momentalnej. Czas aoryst był na przykład obecny w klasycznej Grece. Jest to język, w którym zastosowanie tego czasu jest najbardziej znane. Z greki wywodzi się też nazwa tego czasu, co oznacza nieokreślony. Aoryst istnieje też w języku bułgarskim, serbo-chorwackim, macedońskim, językach łużyckich i innych. Czas ten był używany w języku praindoeuropejskim, czyli protoplaście języków indoeuropejskich, do których należą także języki słowiańskie, w tym język polski. Tak, Polacy też używali tego czasu, posługując się swoim językiem. Jednakże, jak często i w jakich sytuacjach go używali? No, z tym jest już jednak problem. Należy zaznaczyć, że aoryst jest jednym z najstarszych zabytków języka polskiego. Źródła podają, że ten czas wyszedł z użycia do XV wieku. Jak podaje literatura, której zasób jest bardzo skromny, łącznie z wyjątkiem czasownika być, naliczono, uwaga, zaledwie 26 przypadków występowania niewątpliwych form aorystu, a więc niesamowicie mało. Językoznawcy, opisując ten czas, mają niezwykle mało materiału, z którego mogą korzystać i do którego mogą się odwołać. Jest to nie lada wyzwanie – opisać zastosowanie oraz sposób tworzenia form aorystu w języku polskim. By temu podołać, naukowcy porównują relikty tego czasu ze słowami z języka prasłowiańskiego albo z języka starocerkiewno-słowiańskiego. Przejdźmy do budowy tego czasu. Aoryst jest tworzony od czasowników dokonanych, chociaż istnieją przypadki, kiedy był tworzony także od czasowników niedokonanych. Dla przypomnienia podam, że czasowniki niedokonane to takie, które oznaczają czynność niedokonaną, na przykład brać, iść, wkładać. A czasowniki dokonane, czyli te, które opisują sytuacje zakończone, to na przykład zabrać, pójść, włożyć. Odpowiednikiem aorystu dla czasowników niedokonanych był tak zwany imperfektum. Ta nazwa mogła się już niektórym obić o uszy, szczególnie tym, którzy uczyli się jakiegoś języka romańskiego. Czasy imperfetto we włoskim lub imperfet w francuskim są odpowiednikami polskiego imperfektum. Te czasy w obu językach romańskich są wykorzystywane do opisywania czynności, która była ciągła, wydarzyła się i skończyła w przeszłości. Osoby, które uczą się albo uczyły włoskiego lub francuskiego, może nie zauważą pewnej korelacji, o której zaraz opowiem w pierwszej chwili, lecz osoby uczące się hiszpańskiego już może nieco szybciej. Otóż czas aorist jest inną nazwą na czas preterit lub preteritum. Ta nazwa, jak nie trudno się domyślić, pochodzi z łaciny. W języku hiszpańskim czas preteritum jest nadal używany wraz z czasem imperfectum. Dlaczego powiedziałem, że osoby uczące się francuskiego lub włoskiego mogą nie zauważyć tej korelacji za pierwszym razem? W tych językach ten czas nie jest już w zasadzie używany w mowie, lecz występuje praktycznie wyłącznie w języku pisanym. We włoskim ten czas to passato remoto, a w francuskim passé simple. Nazwa preteritum może też coś mówić osobom uczącym się niemieckiego. I rzeczywiście, powiązanie jest trafne. Jednakże ani czas perfekt, ani preteritum w niemieckim nie zachowały swojego ówczesnego znaczenia. To znaczy, czasownik w czasie preteritum może oznaczać równie dobrze akcję dokonaną, jak i niedokonaną. Tak samo czas perfekt nie działa w ten sam sposób, jak na przykład czasy perfekt w języku angielskim. Ale wróćmy do polskiego aorystu i imperfectum. Jak wyglądały ich formy? Od razu mówię, że będę czytać nienaturalnie te słowa, żeby łatwiej było sobie wyobrazić ich pisownię. Imperfectum od słowa widzieć. Ja widziech. Ty widziesze. On widziesze. My widziechom. Wy widzieszecie. Oni widziechą. To jest jeden z tych przypadków, kiedy wiemy, że aoryst został także użyty dla czasownika niedokonanego. Aoryst od widzieć. Ja widziech, bez zmian. Ty widzie. On widzie. My widziechom, również bez zmian. Wy widzieście. Oni widziechą, też bez zmian. A teraz formy aorystu dla czasownika zobaczyć. Ja zobaczych. Teraz coś ciekawego, uwaga. Ty zobaczy. On zobaczy. My zobaczychom. Wy zobaczyście. Oni zobaczychą. Kilka innych przykładów z kazań świętokrzyskich. Jedno z głównych źródeł na temat polskiego aorystu. Mówich, powiedziałem. Idziechą, poszli. Poczęchą, poczęli, zaczęli. I teraz według mnie najciekawszy czasownik, czyli być. Imperfekt. Ja biech. Ty biesze. On biesze. My biechom. Wy bierzecie. Oni biechą. Teraz aorist. Ja bych. Uwaga, ty by. Też uwaga, on by. My bychą. Uwaga, wy byście. I oni bychą. Mówiąc szczerze, miałem dość duży problem z zaklasyfikowaniem tych form w mojej głowie. Trochę to jak imię słów, ale jednak nie do końca. Chyba przez to on na końcu niektórych wyrazów. Widzimy także pewnego rodzaju precedens, jako że czasownik być ma obie formy, aorystu oraz imperfektu. Co więcej, nie bez powodu zwracałem uwagę na niektóre z wyrazów. Imperfekt od słowa być, na przykład biech, jest nadzwyczaj rzadki. Jednakże niektóre formy aorystu, słowa być, przetrwały do dzisiaj. Jak można już było zauważyć, by oraz byście zmieniły się w końcówki trybu przypuszczającego. Jednakże wcześniej te formy aorystu były używane w tak zwanym trybie życzącym, optativus z łaciny. O tym może kiedy indziej. Tenże tryb zachował się na przykład w języku bułgarskim. Tak, bułgarski to prawdziwy skarbiec językowy. Wracając jeszcze do formy bych, chciałbym zaznaczyć, że ta forma przetrwała w niektórych gwarach oraz dialektach. Dotyczy to gwar ostruckich, warmińskich, dialektu śląskiego, gwar małopolski południowo-zachodniej w postaci słowa byk, ch przeszło w k, oraz gwar spiskich, gdzie w tym wyrazie ch przeszło w f. W dialekcie śląskim na skutek skrzyżowania końcówek pierwszej osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego em, jak na przykład zrobiłem, oraz formy pierwszej osoby liczby pojedynczej trybu przypuszczającego bych z dawnej formy aorystu występujące w formach pierwszej osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego, na przykład miołech, chodziłech. Lecz najciekawsze dopiero przed nami. Zanim przejdziemy jednak dalej, czas na zagadkę językową. Co kiedyś oznaczało słowo świetny? Odpowiedź A – świecący. Odpowiedź B – światowy. Odpowiedź C – związany ze świtą na przykład króla. Powtórzę pytanie i odpowiedzi. Co kiedyś oznaczało słowo świetny? Odpowiedź A – świecący. Odpowiedź B – światowy. Odpowiedź C. Związany ze świtą, na przykład króla. Poprawna odpowiedź na końcu odcinka. Nie bez powodu zwracałem też uwagę na niektóre formy czasownika zobaczyć w aoryście. Są to ty zobaczy lub lepszy przykład, on zobaczy. Brzmi znajomo? No właśnie. Chciałbym opowiedzieć o kilku hipotezach wysuniętych przez Grzegorza Jagodzińskiego. W internecie napotkał na bardzo interesujący opis, jak to w języku litewskim za pomocą form przyszłych czasownika można mówić o nagłych zdarzeniach w przeszłości. Brzmi surrealistycznie, nieprawdaż? W poszukiwaniu rozwiązania na tę nietypową właściwość, autor tekstu o litewskim postanowił dość płytką i mało przekonującą hipotezę. Cytuję: pewni językoznawcy sądzą, że takie użycie mogło rozwinąć się dawno temu, gdy ludzie z zamiłowaniem opowiadali długie baśnie, legendy. Innymi słowy, gdy narrator chciał zszokować, wywrzeć wrażenie na słuchaczach, którymi byli wówczas nie tylko dzieci, ale często cała rodzina. Hipoteza rzeczywiście jest dość mało precyzyjna. Dlaczego takie zjawisko nie miałoby występować w innych językach świata? Ale okazuje się, że takie zjawisko można zaobserwować nawet w dzisiejszej polszczyźnie. Przede wszystkim w języku mówionym. Chciałbym teraz przedstawić te kilka hipotez, które sformułował wspomniany już wcześniej Grzegorz Jagodziński. W języku prasłowiańskim wykształciło się rozróżnienie pomiędzy aspektem dokonanym i niedokonanym. To znaczy mamy na przykład czasownik iść oraz czasownik pójść. Nie widać może tego na pierwszy rzut oka z uwagi na literkę i w słowie pójść, ale jakbyśmy ją zamienili na literkę i, to łatwo byłoby zauważyć, że czasownik dokonany od słowa iść powstał wyłącznie poprzez dodanie prefiksu po. Czasowniki niedokonane, jak nazwa wskazuje, opisują czynność, która nie została ukończona, nie dokonała się. Czasownika niedokonanego możemy zawsze użyć, mówiąc o przeszłości, ja szedłem, przyszłości, ja będę szedł lub będę iść, lub teraźniejszości, ja idę. Zobaczmy, co się dzieje z czasownikami dokonanymi. Ja poszedłem, przeszłość, ja pójdę, przyszłość i no właśnie. Teraźniejszości za pomocą czasownika dokonanego nie przedstawimy. Czyżby? Zanim przejdziemy dalej, zauważmy jedną rzecz. Wcześniej podział na czasowniki dokonane i niedokonane nie był aż tak istotny jak dziś, bo mieliśmy przecież aorist i imperfectum, które używane były do mówienia o rzeczach, które wydarzyły się w przeszłości. Wróćmy zatem do teraźniejszości przedstawionej przez czasowniki dokonane. Dawny czas teraźniejszy zyskał znaczenie czasu przyszłego w przypadkach czasowników dokonanych. Lecz pojawia się na pewno pytanie, czy aby zawsze? Nie należy zapominać, że czas teraźniejszy był i zresztą nadal jest wykorzystywany jako tak zwany presens historicum, czyli czas służący do żywego opowiadania o zdarzeniach w przeszłości w czasie teraźniejszym. To znaczy, opowiadając historię, na przykład weźmy jakiś kryminał, o wiele lepiej jest powiedzieć: sprawca idzie na zaplecze, niesie trudny do zidentyfikowania przedmiot, niż sprawca poszedł na zaplecze, wziął jakiś przedmiot. Jeśli używamy w takich sytuacjach czasu teraźniejszego, sytuacja, o której opowiadamy, staje się o wiele bardziej dynamiczna i ciekawie się tego słucha. Wracając jednak do hipotez, przedstawmy pierwszą. Pierwsza hipoteza dziwnego zjawiska użycia czasu przyszłego w funkcji czasu przeszłego bazuje na rozszczepieniu funkcji dawnego czasu teraźniejszego czasowników dokonanych, który częściej służył do wyrażenia przyszłości jako czas przyszły prosty, na przykład ja zrobię, ale także, rzadziej, zachował się jako prezens bezczasowe, do formułowania uogólnień lub jako prezens historicum, do relacjonowania zdarzeń nagłych w żywych opowiadaniach. Wspomniana funkcja prezens bezczasowego zanikła, co wynika z istoty dokonaności. Rzecz dokonana nie może dziać się przecież w teraźniejszości. Może być wykonana wyłącznie w przeszłości lub przyszłości. Natomiast formy dokonanego presens historicum, formalnie identyczne z czasem przyszłym prostym, mogły zachować się w polszczyźnie aż do dzisiaj w mowie ludowych gawędziarzy. Nie są to więc właściwe formy przyszłe, bo po prostu nastąpiło rozszczepienie dawnego znaczenia. Koniec tego teoretyzowania. Popatrzmy jednak na przykłady, a myślę, że zrozumiecie, o co mi chodzi. W języku polskim, szczególnie w jego formie mówionej, robimy często, jak to autor hipotez żartobliwie nazywa, konstrukcje przypuszczająco uogólniające, czyli zawierające kiedy nie, gdzie nie, co nie. Weźmy jakiś przykład. Gdzie nie usiądzie, to mu niewygodnie. Gdzie nie usiądzie, to mu niewygodnie. Co mu nie powiem, to się obraża. Co mu nie powiem, to się obraża. Trudno się kłócić, że te wypowiedzi miałyby nie mieć charakteru ogólnego, mimo że zastosowane formy czasownika są formami czasu przyszłego prostego. On usiądzie, ja powiem. Wymienione formy czasowników dają się zastąpić przez tryb przypuszczający. Gdzie by nie usiadł, to mu niewygodnie. Co by mu nie powiedział, to się obraża. Część lingwistów, purystów języka, uważa ten sposób wyrażania się za czystą kalkę z języka rosyjskiego i proponuję używania elementu kolwiek w takich wypowiedziach. Gdziekolwiek by usiadł, jest mu niewygodnie. Cokolwiek bym mu powiedział, to się obraża. Bez przeczenia używa się również prezens bezczasowego, wyrażonego formalnym czasem przyszłym. Zawsze kiedy przyjdę, to cię nie ma w domu. Która tylko spojrzy na ciebie, zaraz za nią lecisz. Zawsze kiedy przyjdę, to cię nie ma w domu. Która tylko spojrzy na ciebie, zaraz za nią lecisz. Warto zwrócić uwagę, że w konstrukcjach tych występują dwie kolejno następujące czynności. Wcześniejszą wyraża czasownik dokonany w formie czasu przyszłego lub trybu przypuszczającego. Ona spojrzy. Późniejszą, będącą na ogół rezultatem tej pierwszej, czas teraźniejszy. Ty lecisz. Przechodzimy do drugiej hipotezy, która polega na spostrzeżeniu, że dużo form aorystu wygląda jak formy czasu przyszłego, prostego lub teraźniejszego. Słyszeliśmy już dzisiaj takie formy jak ty zobaczy, on zobaczy. Starałem się je specjalnie podkreślić. Wbrew pozorom, w staropolszczyźnie mamy dość dużo przykładów podobnych form, kiedy forma aorystu jest użyta jako praesens historicum, czyli ten czas od opowiadania, jakby ktoś się pogubił. Zacytuję teraz fragment z Biblii Królowej Zofii, również zwanej Biblią Szaroszpatacką. Swoją drogą, szaroszpatacki to bardzo ładne słowo. Prawdziwe wyzwanie dla cudzoziemców uczących się polskiego. Biblia została wydana w połowie XV wieku. Tekst nie jest pisany współczesną polszczyzną, ani też nie będzie podobny do tego, który spotkamy na przykład w Biblii Tysiąclecia. Przeczytam tekst dwukrotnie. Pierwszy raz, żeby po prostu złapać wątek, a za drugim razem będę akcentował nienaturalnie słowa, o które mi chodzi w tym fragmencie. Polecam nadstawić uważnie ucho. A gdy tak szedł Tobiasz, a psek, piesek, bieżał jego za nim, tedy pierwy nocleg miałasta, mieli, podle rzeki Tygrys. A gdyż w nidzie wyszedł, Tobiasz, chcąc swe nogi umyć w rzece, wysunąwszy się jedna wielka ryba, chcąc jego połknąć. Jejże się Tomasz urzasł, przeraził. Pocznie wołać wielkim głosem, rzekąc, pomóż mi, panie, idzieć na mnie ryba. I rzecze anioł, ufa ci, chwyć ją za skrzele, wyciągnij k sobie. A gdy to uczyni, wyciągnie ją na suszą, na brzeg. I pocznie się ryba miotać przed nogi jego. A gdyż tak szedł Tobiasz, a psek bieżał jego za nim, tedy pierwszy nocleg miałasta podle rzeki Tygrys. A gdyż w nidzie, Tobiasz chcąc swe nogi umyć w rzece, wysunąwszy się jedna wielka ryba, chcąc jej połknąć. Jejże się Tomasz urzasł. Pocznie wołać wielkim głosem, rzekąc, pomóż mi, panie, idzieć na mnie ryba. I rzecze, anioł, ufa ci ją za skrzele, wyciągnij k sobie. A gdy to uczyni, wyciągnie ją na suszą i pocznie się ryba miotać przed nogi jego. Dla zainteresowanych, Księga Tobiasza, rozdział 6, wersety 1 i 2. Chciałbym zrobić małą dygresję, a właściwie to dwie. Pierwsza dotyczy słowa miałasta z tekstu. Nietuzinkowość tego słowa polega na tym, że jest to forma przeszła czasownika mieć dla trzeciej osoby liczby, uwaga, podwójnej. Tak, jest to specjalna forma tylko dla dwóch osób. Ciekawy materiał na inny odcinek. Inną rzeczą, która przykuła moją uwagę w tekście, jest słowo idzieć. Zdaję sobie sprawę, że brzmi to, jakby wypowiedziało to jakieś małe dziecko, ale sytuacja wygląda kompletnie inaczej. Mianowicie ten czasownik jest odmieniony, o czym niekoniecznie może świadczyć końcówka. A co ciekawsze w końcówce, to, że to sufiks wzmacniający. Mniej więcej podobna sytuacja jest, jakbyśmy dziś powiedzieli zróbże zamiast zrób. Wróćmy do naszych form aorystów w tekście. Powód, dla którego przeczytałem ten tekst, jest taki, że formy, które starałem się wyróżnić poprzez nienaturalne akcentowanie, są formami aorystu, lecz odpowiadają formom czasu przyszłego prostego w dzisiejszej polszczyźnie. W opowiadaniach, zwłaszcza pisanych starym językiem, do dziś trafia się forma rzecze, w znaczeniu powiedział. Można ją spotkać w ludowych pieśniach i przyśpiewkach, baśniach, legendach, czasem w tekstach biblijnych. Na przykład, miłujesz mnie więcej niż ci, rzecze mu, tak panie. Poza tym form tego czasownika używa się rzadko i zwykle jest inną odmianą. Rzeknę, rzekniesz, rzeknie. Zamiast starszego, rzekę, rzeczesz, rzecze. Chodzi jednak o ten sam czasownik. Forma rzecze lub rzeknie ma więc poza tym znaczenie czasu przyszłego. Co ciekawe, starsza forma odmiany tyczy się czasownika rzec, który jest niedokonany. Natomiast nowsza forma tyczy się tego samego bezokolicznika, lecz ma już formę dokonaną. Zapewne w innych tekstach można napotkać dalsze przykłady użycia czasu przyszłego prostego w znaczeniu czasu przeszłego dokonanego, także od innych czasowników. Form tych nie uważa się za aoryst, tylko z tego powodu, że czas ten rzekomo zanikł w języku polskim jeszcze w średniowieczu. Jak widać, można mieć co do tego wątpliwości. Wątpliwości te rosną, gdy zestawimy fakty z innych języków. Język starogrecki zachował na przykład dobrze dawny aoryst. Może on również wyrażać stwierdzenia ogólne, bezczasowe. Taką samą funkcję mógł mieć aoryst słowiański, co oznacza, że mogło się to zachować w języku polskim. Najczęstszym przykładem użycia aorystu w języku dzisiejszym, czy też, jak się go opisuje, czasu przyszłego w funkcji przeszłego, są wyrażenia potoczne z partykułą wzmacniającą jak, po której czasownik występuje najczęściej w formie przeczącej, co ciekawe, choć ma znaczenie twierdzące. Jeśli po zdaniu z czasem przyszłym funkcji przeszłego następuje rozwinięcie myśli, zaczyna się ono od że lub aż. Na przykład fragment dowcipu. Turystka wędrowała po górach, przeskakując z kamyka na kamień. Nagle, jak się nie poślizgnie, jak nie rypnie, aż inni turyści nie mogą spuścić wzroku z tego widowiska. Trudno również przeoczyć fakt, że litewski oraz polski współoddziaływały na siebie na skutek bliskiego sąsiedztwa oraz sytuacji geopolitycznej. Nawiążmy teraz do punktu wyjścia naszych rozważań, którym był tekst litewski, w którym to za pomocą form przyszłych czasownika można mówić o nagłych zdarzeniach w przeszłości. Możemy wysunąć dość śmiałą hipotezę, że ta właściwość w języku litewskim przeszła z polskiego. Lecz trudno znaleźć wystarczające dowody, które miałyby świadczyć o słuszności takiej hipotezy, bo mogło się przecież stać zupełnie odwrotnie. Pierwotny autor tych rozważań proponuje jeszcze jedną hipotezę. Mogło się stać tak, że litewski czas przyszły powstał na podstawie zmieszania starej formy czasu przyszłego oraz aorystu. Grzegorz Jagodziński posługuje się tutaj porównaniem z językiem sanskryt, gdzie taka zmiana miała nastąpić. Jeśli tak stało się i w litewskim, w pewnych formach mogły zachować się ślady dawnego, przeszłego znaczenia, zwłaszcza trzeciej osoby liczby pojedynczej, język polski mógł wykształcić podobne konstrukcje. Oczywiście nie należy zapominać, że wszystkie te zmiany mogły się nałożyć na siebie i mogłoby się okazać, że wszystkie trzy hipotezy okazałyby się prawdziwe. Jednakże w świetle dowodów filologicznych najbardziej prawdopodobna jest hipoteza druga, zwłaszcza w odniesieniu do rzeczy, która to forma zdaje się kontynuować dawny aoryst nieprzerwanie aż do stanu poświadczonego w najstarszych zabytkach pisanych języka polskiego. Pytanie do Was. Czy uważasz, że język wpływa na człowieka i na sposób, w jaki myśli, czy też to człowiek kształtuje język? Takie pytanie do zastanowienia się wieczorem w fotelu, przy ciepłej herbacie lub też w tramwaju, pociągu lub gdziekolwiek tego słuchacie. Na koniec chciałbym podziękować za dotrwanie do końca materiału, bo zdaję sobie sprawę, że odcinek jest bardzo długi. Zachęcam do wystawienia opinii w aplikacji, w której słuchacie tego podcastu. Jestem też otwarty na wszelkie uwagi lub propozycje, które można do mnie napisać, wchodząc na stronę na Facebooku podcast innymi słowy lub profil na Instagramie podcast podkreśnik dolny innymi podkreśnik dolny słowy lub e-mail podcast innymi słowy @gmail.com. Poprawna odpowiedź na zagadkę o słowie świetny to odpowiedź A. Świecący. Dawniej słowo miało nieco inną formę. Światny. Oznaczało to właśnie świecący, błyszczący. Stąd pojawiło się skojarzenie słowa świetny z przepychem, bogactwem. Dla porównania weźmy słowo łacińskie lux, oznaczające światło. Od tego słowa pochodzi słowo luksus, czyli dużo wart, wspaniały. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.